Czytanie z księgi proroka Daniela. Wtedy odezwał się Daniel i rzekł wobec króla: dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj innym. Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie. Królu, najwyższy Bóg dał twemu ojcu, Nabuchodonozorowi, królestwo, wielkość, chwałę i majestat. Z powodu wielkości mu udzielonej wszystkie ludy, narody i języki odczuwały bojaźń i drżały przed nim. Zabijał, kogo chciał, i pozostawiał przy życiu, kogo chciał. Kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Gdy jednak jego serce uniosło się pychą, a jego duch utrwalił się w hardości, złożono go z królewskiego tronu i odebrano mu chwałę. Wypędzono go spośród ludzi. Jego serce upodobniło się do serca zwierząt i przebywał z dzikimi osłami. Żywiono go jak woły trawą, jego ciało zaś zwilżała rosa, dopóki nie uznał, że najwyższy Bóg panuje nad królestwem ludzi i że kogo chce, ustanawia nad nimi. Ty zaś, jego syn, Baltazar, nie umierzyłeś swego serca, mimo że wiedziałeś o tym wszystkim, lecz uniosłeś się przeciw Panu Nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia jego domu. Ty zaś, twoje możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice, piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Dlatego posłał on tę rękę, która nakreśliła to pismo. A oto nakreślone pismo. Mene, mene, tekel, ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów. Mene. Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel. Zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres. Twoje królestwo uległo podziałowi. Oddano je Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpurę, nałożono mu na szyję złoty łańcuch i ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie. Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity. Oto słowo Boże.
Ufam, że wyprzedziliście, czytając piąty rozdział, żebyśmy teraz po przeczytaniu jedynie fragmentu próbowali zrozumieć katechezę tego wydarzenia. Otóż w momencie, kiedy Sanhedryn i arcykapłan, który był przełożony Sanhedrynu, odrzucili Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako tego, którego zapowiadały księgi święte, jako tego, który się uwierzytelniał w tym, co czynił, że jest nie tylko człowiekiem, ale i Bogiem, ma twarz jakby ludzką, że w nim przychodzi na ten świat do każdej ludzkiej istoty, zaznaczam do każdej, nie tylko do takich wielkich, jak mniemano w Izraelu. Kiedy Jezus ich rozczarował, bo był miłością także pogan, a nie chciał podbijać bębenka Żydom, że są wielcy, wybitni, niezwykli. Kiedy im powiedział, że taki Bóg nie istnieje, kiedy Jezus wyraził zgodę bycia barankiem Bożym w tęcie Golgoty, a Bóg Ojciec tylko nad tym, nad tą ofiarą się nachylił, przebóstwiając, utożsamiając się z tą ofiarą. Zostawił nam to wszystko na wieczną rzeczy pamiątka w Eucharystii. Rozdział 5 zatytułowany Uczta Baltazara, jest w centrum świecznika. Wczoraj zapomniałem poprosić Rysia, żeby odnalazł ten świecznik, który z zeszłego roku, czy wcześniej był omawiany i był na internecie, ja też wam rozdawałem, żeby go przypomnieć, jakoś uaktualnić teraz na internecie, bo nie wszyscy będą mieli cierpliwość szukać, że w budownie świecznika, ten piąty rozdział, Uczta Baltazara, jest w centrum świecznika. A w centrum świecznika jest mowa o darze bojaźni Bożej, że tutaj chodzi o tej uczcie Baltazara, wielkiej uczcie, jak pisze autor, chodzi o bojaźń Boża, ewentualnie o brak bojaźni Bożej. W momencie, kiedy podczas Paschy arcykapłan elita Izraela odrzuciła Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako Boga, ta Pascha, którą zeszli na dół do domu swoich i zaczęli odprawiać, odprawiali przed ponad 30 lat, zanim przyszedł rok 70, ta ostatnia Pascha. Te Paschy były już na poziomie uczty Baltazara, na poziomie pogańskim. Już tam nie realizowała się obietnica paschalna. Już tam nie było łaski uprzedzającej, jaka towarzyszyła każdej uczcie paschalnej, gdy Żydzi ją sprawowali, na pamiątkę, że przyjdzie baranek paschalny. To, co się działo w świątyni, co się działo po domach, te uczty paschalne już były bez Boga, już nie obecniały Boga, nie obecniały Jezusa Chrystusa, były na poziomie uczty pogańskiej, uczt, którą sprawowali również poganie, bo poganie również mieli ten zwyczaj, że składali swoje ręce na niewinne baranki, składali w ofierze, ucztowali. Z tym, że w łonie narodu wybranego Bóg szedł w te tęsknoty, już poczynając od ofiary Abrahama, później przy wyprowadzeniu z Egiptu. Tam już Bóg Chrystus przechodził ze swoją miłością, miłosierdziem i zapowiadał tak: tylko ja jestem w stanie do końca wziąć zło świata i z niego wyprowadzić zwycięskie miłosierdzie, zmartwychwstanie. Tylko taki jest Bóg. Ale żeby zrozumieć do końca katechezę w tym piątym rozdziale, trzeba sobie przypomnieć, na czym polegała ta uczta Baltazara, na czym polegał jej dramat. Otóż do Babilonu, do stolicy Babilonu zbliżał się ze swoją armią Cyrus, który zwycięsko szedł od kraju do kraju. Tym razem zbliżał się do Babilonu. Ale Babilon miał takie mury niedostępne, właściwie nie do pokonania. W związku z tym Baltazar powiedział: przecież Babilonu nikt nie jest w stanie zwyciężyć. I oczywiście uczcił bogów Babilonu, bogów płodności. Po tym nabożeństwie oczywiście była uczta na cześć tych bogów, jakby komunia. W czasie tej uczty spożywano część tego mięsa, które nie było spalone, żeby wejść w moc Bożą. W moc Bożą. Pito też wino. A Baltazar na znak potęgi Boga Marduka, bogów babilońskich, jeszcze kazał przynieść do stołu kielichy, złote naczynia, które podczas zwycięskiej wojny przy zdobyciu Jerozolimy, przy zdobyciu świątyni jerozolimskiej, Nabuchodonozor zabrał ze świątyni do swego skarbca. Żeby przez to powiedzieć i sobie przypomnieć, dodać otuchy, przecież myśmy pokonali, nasze bóstwa pokonały takich bogów jak Jahwe. Głowy mamy się bać. A tymczasem nie przewidział tego, że rzeka Eufrat przepływała przez Babilon. Przez Babilon, oczywiście zabierając wszystkie nieczystości, a jednocześnie dostarczając nieustannie wody. Te mury były tak zbudowane, że wody mogły wpłynąć. Wiedział o tym Cyrus, który był genialnym wodzem. I tak obliczył poprzez swoich inżynierów, jaki jest nurt rzeki, jak szybki. Ile czasu trzeba, żeby dno rzeki Eufrat wyschło, kiedy on już z całą armią się zbliży do Babilonu. I kazał przekopać jeden brzeg w takim miejscu, żeby te wody Eufratu mogły wpłynąć do doliny. I w momencie, kiedy już dojdzie Cyrus do Babilonu, tych wód będzie coraz mniej, mniej, a jak już dotrze, o którejś tam w nocy, to już będzie suche koryto. I armia Cyrusa wejdzie po suchym dnie do Babilonu, kiedy Babilon śpi i ucztuje, pokona go chytrością, podstępem. Daniel nawiązał do tego wydarzenia, żeby powiedzieć, że od momentu krzyża i zmartwychwstania te łaski, błogosławieństwo Boże były skierowane już nie w te uroczystości świątyni jerozolimskiej, w te uczty paschalne Żydów, tylko wody życia, zbawienia zostały odtąd będą już płynęły poza Paschą żydowską, do tych żywych świątyń, jakimi są chrześcijanie, sprawując Eucharystię, że wody życia popłyną gdzie indziej. Oczywiście tak samo i w roku 70, jak wiecie, po pokonaniu różnych oddziałów legionów rzymskich, postanowiono zgromadzić się na Paschę w Jerozolimie i uczcić ponad milion pielgrzymów. Zgromadziło się. I w czasie tej Paschy dotarła do arcykapłana wiadomość, że legiony pod dowódcą Bespazjana, wodza legionów rzymskich, zbliżają się do Jerozolimy. Przypomnęły. Tak obliczyli swój przyjazd, że ludzie będą zgromadzeni. I częstym obetrzeniem ludzi tamtych, wodów tamtych czasów, wystarczyło tych ludzi zamknąć w murach, żeby umarli z głodu, żeby głód z nimi walczył. Zawsze była aktualna ta pomysłowość, jakby powiedział Zagłoba, fortelem walczyli, podstępem, dowcipem, sprytem. I tutaj, gdy jest mowa o tej uczcie, to w gruncie rzeczy jest mowa o tym, jak się czuł arcykapłan i elita kapłańska, która doprowadziła do odrzucenia Jezusa Chrystusa jak Mesjasza, wyraziła zgodę na ten zryw powstańczy, ostatnia Pascha w Jerozolimie i tymczasem wiadomość, Rzymianie, Wespazjan nadchodzi. Przerażenie, lęk w czasie uczty paschalnej. I wtedy przypomniano sobie to, co Jezus wypowiadał z krzyża, to, co Jezus wypowiadał w Ewangelii Jana już na początku Ewangelii swojej i na końcu. Nawet szycono pod krzyżem, no to zbóż tę świątynię, skoro w 3 dni ją odbudujesz, stąd z krzyża, ty, który masz moc zburzyć świątynię jerozolimską. Przypomniano sobie słowa Jezusa Chrystusa, Być może, że śledzono też wypowiedzi katechezy wina chrześcijańskich i arcykapłan zorientował się, że właśnie ten moment się zbliża i jego przerażenie. Baltazar zginął jeszcze pod koniec tej samej uczty, nie wiedząc o tym, że armia weszła do Babilonu suchą stopą, mordując ludzi w śnie ucztujących. Tak samo wtargnie przekleństwo Boże, brak błogosławieństwa podczas tej ostatniej paschy roku 70. Armia rzymska, legiony rzymskie i będzie pozostanie tylko ściana płaczu. Stąd tam jest też w grę wchodzi ściana, na ścianie napis po dziś dzień na tej ścianie płaczu Żydzi mieli jakby napisane te same słowa, ale czy oni sobie to kojarzą, to ja mam wątpliwości. To taka jest katecheza tego fragmentu 5 rozdziału z Księgi Daniela. Wody zbawienia, które wypłynęły z przebitego boku Chrystusa, że z Jego śmierci wypłyną sakramenty święte, chrzest, Eucharystia, łaski, popłyną już gdzie indziej, popłyną do żywych kościołów, do gmin chrześcijańskich. A teraz przeczytamy drugie czytanie jako rozwinięcie tej katechezy.
Chwalcie na wieki Najwyższego Pana, błogosławcie Pana dni i noce, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Błogosławcie Pana światło i ciemności, błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki, błogosławcie Pana wszystkie rośliny ziemi. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza i wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. On rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonich. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Będą nad nimi stać rybacy, począwszy od Engadi aż do En-Eglaim. Będzie to miejsce na zakładanie sieci. Będą tam ryby równe rybom z wielkiego morza w niezliczonej ilości. Ale jego błota i zalewy nie pozostaną uzdrowione, one są pozostawione dla sory. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują, każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże.
To jest jakby ostatnia wizja z niewoli babilońskiej dana prorokowi Zachariowi. Pełna optymizmu. Teraz, po tym okresie pokuty, wrócicie do ziemi obietnicy, ponieważ teraz zaczniecie żyć może pełni bardziej obietnicami Bożymi. Bóg zdecydował posłużyć się Nabuchodonozorem, potęgą Babilonu, żeby zniszczyć świątynię Salomona, zaprowadzić elitę Izraela i to w trzech takich etapach na wielkie rekolekcje do Babilonu, żeby się przekonali, że liturgia, która była sprawowana w świątyni jerozolimskiej, była bez wartości, ponieważ jedynie składali ofiary, ale robili to bezdusznie, bez rozumienia. Co więcej, składając te ofiary, jedynie chcieli jak gdyby kupować sobie przychylność Boga. A przychylności Boga nie trzeba kupować, tak jak dziecko nie może sobie kupić miłości ojca i matki, ona jest miłością przyznającą. Tylko się trzeba otworzyć na miłość ojca i matki. Izraelici mieli przychodzić do świątyni, żeby się otworzyć na tę miłość, która już im się objawiła w historii, a która była opisana w Księgach Świętych. Żeby oddawać się do dyspozycji Bogu, że Bóg w nich zamieszkał i z Izraela stworzył to, co później stworzył z tej świątyni, jaką był Chrystus zmartwychwstały. Spod prawej strony świątyni wypływała woda, ponieważ setnik rzymski zadał jakby śmierć, właściwie tylko podpieczętował śmierć, przebijając włócznią z prawej strony do lewej. Stąd ta rana Jezusa Chrystusa jest zawsze poprawnie malowana na prawym boku, bo serce mamy na lewym boku. Z faktu, że Jezus nas umiłował w krzyżu zmartwychwstaniu do końca, z tego wypłynęły wody życia. Myśl jest taka, że jeszcze nie było Jezusa Chrystusa, Jego pełni zbawienia, a z tego przymierza z Bogiem, które było przypominane w czasie uroczystości paschalnych, ze śmierci każdego baranka, już wypływało życie Boże, ale tak etapami. Najpierw do kostek, później do kolan, na końcu do bioder. Oczywiście tutaj są trzy epoki. Epoka Ojca, chciałabyśmy poznali świętość aktu stwórczego, że wszystko, cokolwiek jest stworzone, jest święte. Zdejmij te sandały, ziemię, na której stoisz, ziemią świętą. O czym świat się nie pamięta, jeśli mamy sakramenty święte z jakichś elementów drobnej materii, to po to, żeby nam to przypominać, że akt stwórczy Ojca jest święty, ale tego tak nie odbieramy. Dokona. Pokora Boga człowieka w krzyżu była tak wielka, że my powinniśmy na kolana być przed krzyżem. Do bioder Jezus w końcu przez swego ducha przychodził zrobić następcy grzechu pierworodnego. A wiemy, że ona dotyczyła sfery poczęcia człowieka, płodności. Bóg zawsze chciał mieć pod kontrolą poczęcie. dał nam Jezusa i Maryję, nowego Adama, nową Ewę, by rodzili nas na nowo dla życia wiecznego w Ojcu. Ale zmierzam do tego, te wody wypływały z przebitego boku Chrystusa zmartwychwstałego i płynęły tam, gdzie są wody słone. A wody słone to jest morze martwe. Morze martwe. Morze martwe, gdzie zostały zatopione Sodoma i Gomora, inne miasta, gdzie było wyjątkowo zło, wyjątkowe zło. Że również Chrystus zmartwychwstały posłał wodę życia we wszystko, cokolwiek istniało od początku świata. Gdzie Bóg jedynie stawiał tamę złu. Tamę złu. Teraz już popłynęło życie. My mówimy, że Chrystus wstąpił do otchłani. I gdy Chrystus zmartwychwstały w nas zamieszka, w naszych wnętrzach, zaczniemy tym faktem żyć, to również z naszego życia zacznie wypływać zbawienie świata. Nasze życie Jezus będzie brał za zbawienie świata. Z nas będą wypływały wody życia. Powiedziałem, że w tym świeczniku Eucharystia, msza święta, jest w centrum, a w centrum jest dar bojaźni Bożej. Czyli w Eucharystii, w sakramencie Eucharystii dla nas Jezus zostawił dar bojaźni Bożej, Trójcy Świętej, o zbawienie świata. W Eucharystii zamieszkała bojaźń Boża. Bojaźń Boża. My żyjąc w Eucharystią, realizujemy tajemnicę bojaźni Bożej o to, by świat karmić Bożym przebaczeniem, Bożą miłością. Niekoniecznie my musimy to poznawać empirycznie. Przez nasze wnętrze Chrystus zmartwychwstały będzie wylewał wody życia. W niewoli babilońskiej Izraelici się znaleźli, ponieważ ten kult już był kultem pogańskim, bo już nie było Słowa Bożego. Eucharystia każda składa się jakby z dwóch części. Pierwsze 3 lata Jezus Chrystus głosi Słowo, a później przez 3 godziny na krzyżu, jako Baranek Boży, spełnia to Słowo. W Eucharystii mamy najpierw liturgię Słowa Bożego, przez to wchodzimy w komunię z Bogiem, gdy chodzi o myślenie, działanie, sprawowanie się. A później poprzez drugą część Chrystus zmartwychwstały jest istotnie naszym pokarmem. Czyli pełna uczta składa się jakby z dwóch części. Uczta dla umysłu, dla ducha, dla serca, a później uczta dla całej ludzkiej istoty. Ważne jest, żeby po tej dzisiejszej katechezie, którą jeszcze sobie przemyślicie w warunkach domowych, odnaleźć fakt, iż w Eucharystii, która nas gromadzi codziennie, wiedzieć, że tutaj zamieszkała dla nas i dla świata całego bojaźń Boża. Nie chodzi mi tylko o Twoje zbawienie. Chodzi mi o zbawienie wszystkich tych, których Jezus i Maryja zbawiają.
Alleluja, alleluja, alleluja. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
A teraz odczytamy jeszcze fragment z Ewangelii Łukasza, gdy Jezus przed swoją męką ustanawia Eucharystię. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tak nadszedł dzień prześników, którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chcesz, żebyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel, pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami? On wskaże wam salę dużą, usłaną, tam przygotujecie. Oni poszli i znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce za stołem i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich, odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: weźcie i podzielcie między siebie. Albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał i podał, mówiąc: to jest ciało moje, za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Oto słowo Pańskie. Wielu uważa, że jak będzie przyjmować na każdej Eucharystii Komunię Świętą, to już wystarczy. A tymczasem może 30-40 lat codziennie przyjmować Komunię Świętą, a jednak myśleć i działać po pogańsku. Komunia Święta ma dwa etapy. Najpierw komunia w Słowie. Trzeba przyjąć to, co Jezus przez 3 lata głosił, czynił. Ma to zmienić moją mentalność, moje myślenie, moje pragnienia, a później dopiero rzeczywiście Chrystus zmartwychwstały jaką pokarm w nas się obecnie, w nas to realizuje. I każda Eucharystia wtedy dopiero, kiedy żyjemy Słowem Boga i obecniamy w sobie Jego krzyż i zmartwychwstanie jako pokarm, jest, realizuje się w nas pełnia daru bojaźni Bożej. Wtedy już przestajemy żyć sobą dla siebie, będąc w Kościele na mszy świętej. Ja się mam zbawić. Tylko wtedy już jest to ofiara Abrahama. Wtedy już to Chrystus zmartwychwstały nasze codzienne życie bierze jako swoje, za zbawienie świata składa Ojcu. Tak jak zresztą było zapowiedziane przy każdym cudownym rozmnożeniu chleba. Macie nakarmić te rzesze, uwolnić od głodu Boga. Mamy tylko 2 rybki, 5 chlebów. Dajcie to, co macie, a ja wtedy dam to, co ja mogę dać. To się dokonuje w każdej Eucharystii. Dajemy w każdej Eucharystii siebie do końca, wtedy, kiedy Jezus się nachyla nad chlebem i winem. My dajemy Mu do końca każdy swój dzień, całe swoje człowieczeństwo, swój umysł, swoją wolę, ducha, duszę i ciało, naszą historię. Wszystko jest Twoje. Ty je przeniknij, posiądź do końca. Zamieszkaj w nas przez dar bojaźni Bożej i realizuj dar bojaźni Bożej. Wtedy również Chrystus zmartwychwstały z naszego wnętrza będzie wylewał się, tak jak z tej świątyni wizji proroka Ezechiela, rozdział 47. I my będziemy świadomi czy nieświadomi, bezwiednie, ucztą dla innych. Nie my, tylko Chrystus zmartwychwstały. My musimy się wycofać za Chrystusa obecnego w nas, schować się za Jego plecami i zawsze, jak mamy mieć kontakt z innymi, służyć innym, to zawsze się schować za plecy i powiedzieć: Panie, no to idź. I wtedy już On w nas i poprzez nas będzie działał. czego sobie i wam, umiłowani słuchacze, życzę.
Amen.